Niedziela. 22 grudnia. Wpływ przywódców. W całej Biblii znajdujemy przykłady przywództwa, zarówno dobrego, jak i złego, a czasami jednocześnie dobrego i złego. Źli przywódcy czasami robili dobre rzeczy, podczas gdy dobrzy przywódcy czasami robili złe rzeczy. W końcu wszyscy przywódcy są tylko ludźmi i jako tacy są zdolni zarówno do dobra, jak i zła, czynienia tego, co prawe, i tego, co złe. Kto z nas nie doświadczył tego w swoim życiu? Problem polega na tym, że gdy jest się przywódcą, wywiera się znaczący wpływ na innych, dobry albo zły. Wystarczająco już złe jest wywieranie złego wpływu w swojej rodzinie, swoim miejscu pracy czy swojej społeczności. Ale gdy jest się przywódcą duchowym, politycznym czy jednym i drugim, wpływ jest wielokrotnie silniejszy. Jakże ważne jest zatem, by bez względu na pełnioną rolę, ale zwłaszcza będąc przywódcą, postępować zgodnie z zasadami i nauczaniem Pisma Świętego. Przeczytaj wskazane poniżej fragmenty Biblii. Jakiego rodzaju przywództwo w nich znajdujemy? Jeśli dobre, wytłumacz, dlaczego dobre. Jeśli złe, wytłumacz, dlaczego złe. Rehabeam, zobacz pierwsza Księga Królewska 12:1-6. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu, bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama tak, ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą twardą pańszczyznę twojego ojca do ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożyła, będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Piotr, zobacz Dzieje Apostolskie 15:7-11. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nami, nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Jozjasz, zobacz druga Księga Królewska 23:1-10. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza, znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym, wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Karał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło, od Geby aż do Beerszeby. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozuego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta. Wszakże kapłanom z świątynek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jeruzalemie, wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci. Kazał też zbezcześcić palenisko, znajdujące się w dolinie synów Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Debora, zobacz Księga Sędziów. 4:1-16. A gdy umarł Ehud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana, więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. A wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Haroszet Haggoim. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych i srodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lappidota. Siadywała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórzu Efraimskim, i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kedesz do Neftali, i kazała mu powiedzieć: oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela, wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą 10 000 mężów z synów Naftaliego i z synów Zebulona, ja zaś ściągnę ku tobie nad potok Kiszon Sisere, wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i z jego zgiełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę. Barak kazał jej odpowiedzieć: jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę, lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. A ona rzekła: pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Sisere w ręce kobiety. Powstała tedy Debora i wyruszyła z Barakiem do Kedesz. I zwołał Barak Zebulonitów i Naftalitów do Kedesz, i 10 000 mężów szło za nim, szła z nim także Debora. A Heber Kenita odłączył się od Kenitów, potomków Chobaba, teścia Mojżesza, i rozbił swój namiot przy Dąbrowie w Sannaim, które jest przy Kedesz. A gdy doniesiono Sisere, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę Tabor, Sisera zwołał wszystkie swoje wozy w liczbie 900, żelazne wozy bojowe i całe swoje wojsko, które miał pod sobą, z Haroszet Haggoim nad potok Kiszon. Wtedy rzekła Debora do Baraka: ruszaj, gdyż to dzisiaj wyda Pan Sisere w twoje ręce, oto Pan ruszył już przed tobą. Zstąpił tedy Barak z góry Tabor, a za nim 10 000 mężów. I wzbudził Pan popłoch u Sisery i wśród wszystkich jego wozów, i w całym jego obozie przez Baraka, tak iż Sisera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo. Barak zaś ścigał wozy i wojsko aż do Haroszet Haggoim i padło całe wojsko Sisery od miecza, ani jeden się nie ostał. Achab, zobacz pierwsza Księga Królewska 21:1-16. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu, ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab podszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go: czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej: rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on na to: nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią, i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak, ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przodzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści, bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przodzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamienowali, i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba, wstań. Weź w posiadanie winnicę Nabota Jezreelczyka, której nie chciał ci odstąpić za pieniądze, Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Jakie lekcje możemy przyswoić sobie choćby z powierzchownego przestudiowania tych przykładów i co mówią one o dobrym i złym przywództwie? Jak możemy zastosować w rolach, które pełnimy, to, czego się nauczyliśmy?